Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie Państwa witam. Wita się Barbara Momot. Witam i zapraszam do słuchania audycji dla chorych. Dzisiaj w naszej audycji jest ojciec Dariusz. Witam ojcze. A naszym gościem dzisiaj jest pani doktor nauk medycznych Beata Brożek, pulmonolog. Pani doktor już jest z nami telefonicznie. Tak. Niestety pani doktor telefonicznie jeszcze.
Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor, witam ojca Dariusza i wszystkich słuchaczy. Cóż, cieszę się z każdej możliwości spotkania.
No właśnie, trzeba korzystać chociaż telefonicznie, prawda? Ale to powiem tak, że to nie jest to komfort. No ale nic, zaczynamy pani doktor. Nasz dzisiejszy temat to zdrowotne powikłania po COVID-zie. Tak podkreśliłam to zdrowotne, bowiem po tej pandemii, która no, dotknęła cały świat i myślę, że mogę powiedzieć, że pokazała w dużej mierze bezradność świata, ale też pokazała też i siłę i jakieś postawy heroiczne również. Ale właśnie po tej pandemii mnóstwo ludzi, którzy przechorowali na koronawirusa, mówiąc, nie wiem, czy ja mogę tak w ogóle mówić takim potocznym językiem, czy to się używa takiego pojęcia koronawirus po koronawirusie. To jest chyba zbyt potoczne, pani doktor, czy nie?
Jeżeli chodzi o pojęcia, bo może rzeczywiście no. Na początku warto jakoś podkreślić, z czym mamy do czynienia. Koronawirus jak najbardziej jest fachowym określeniem i oznacza rodzaj wirusa.
Można to mówić,
czyli,
można
czyli
tak
można
mówić,
mówić,
tak?
Że ktoś był zakażony koronawirusem, czy też miał potocznie, tak mówiąc, koronawirusa, natomiast przechorował COVID-19, bo to jest nazwa choroby, którą wirus wywołuje.
Zaraz będziemy o niej mówić, ale chciałam tak dokończyć moją myśl, dlaczego tak wyszczególniłam, jakoś tak podkreśliłam, że chodzi nam dzisiaj o zdrowotne problemy, nie tylko dlatego, że audycja nazywa się audycja dla chorych, ale też dlatego, że przecież zdajemy sobie sprawę, że w tej pandemii ujawniło się mnóstwo innych problemów, prawda? Ale dzisiaj i finansowe, i społeczne problemy, problemy w relacjach. Ale dzisiaj skupimy się na problemach zdrowotnych. I trzeba powiedzieć, i pani doktor zaraz będzie o tym mówiła dokładniej, że wiele osób, które przechorowały tę chorobę, zmaga, mimo iż wyzdrowiały, to do tej pory zmaga się ze swoim zdrowiem, mówiąc najogólniej. Będziemy o tym mówić, pani doktor, ale najpierw może powiedzmy, czym jest ta choroba? Czym jest ten wirus?
Cóż, no pewnie będziemy mówić o wielu negatywnych rzeczach. Żeby wprowadzić trochę optymizmu na początek, to ja łapię panią za słowo, że jesteśmy już po pandemii.
A właśnie, świetnie, świetnie.
Zacznę sobie tego. Natomiast tak, no oczywiście, no mieliśmy wiele problemów zdrowotnych. Okazało się, że możemy mieć jeszcze więcej, bo nie tylko w czasie tych szczytów, tych poszczególnych fal, pierwszej, drugiej, trzeciej, ale również po przechorowaniu okazuje się, że ślady są dosyć trwałe. Jak są trwałe, to jeszcze się okaże, bo to, o czym będziemy dzisiaj mówić, wiąże się z obserwacjami jeszcze krótkimi, takimi właściwie kilkumiesięcznymi.
Teraz nie jesteśmy po pandemii, tylko w takiej stabilizacji, jak gdyby uspokojeniu, prawda? To mówię o naszym kraju, a przecież w innych krajach wirus szaleje, prawda?
No jest troszkę chwila wytchnienia, jak gdyby, bo infekcje wirusowe, choroby wirusowe, czy wręcz właśnie pandemie, no mają to do siebie, że atakują takimi rzutami, takimi falami. Jeszcze raz powtarzam, no ja też bym bardzo chciała, żeby to już było po wszystkim, no ale zobaczymy. Jeżeli chodzi od początku, zaczynając, czym jest ta choroba, czyli COVID-19 jest to choroba wirusowa i trzeba podkreślić, że nie jest to nic nadzwyczajnego, czego nie mielibyśmy wcześniej, to znaczy choroby wirusowe męczą ludzkość od początku dziejów właściwie.
Tak.
Wirusy to są takie sprytne stwory, coś między światem ożywionym a nieożywionym, które atakują właściwie wszystkie organizmy żywe i z którymi ludzkość też ma problem.
Do życia potrzebny jest im organizm żywy, tak? Do rozwoju.
Tak. To jest taki rodzaj pasożytów, taka sprytna cząstka, która sama nie potrafi żyć poza organizmem żywym. Natomiast do tego, aby się rozmnażać, aby wywoływać choroby, no musi korzystać z oprzyrządowania, mówiąc tak technicznie, gospodarza. Czyli wkradając się do naszego organizmu, wykorzystuje, wnika do naszych komórek i przysposabia je tak, żeby wykorzystać do własnych celów.
Do namnażania się, do rozwoju.
I atakowania całego naszego organizmu na następne kolejne. Także do czynienia z koronawirusami mieliśmy, bo to większość infekcji takich typowych codziennych, z którymi się stykamy, takie infekcje jakieś kataralne, kaszle, to są infekcje wirusowe. Także to nie jest nic nowego, natomiast niestety siła tego wirusa, jego przebiegłość okazała się...
Zaskoczyła świat medyczny i w ogóle świat.
Aczkolwiek jeszcze tak historycznie właśnie zważając, no to z koronawirusami takimi groźniejszymi mieliśmy do czynienia już dwukrotnie, bo na pewno pojęcie dla naszych słuchaczy SARS, które gdzieś tam koło 2002 roku. Drugie to jest takie też medyczne, naukowe pojęcie MERS w 2012 roku. To były już takie fale epidemii, które dotykały ludzkość. Na szczęście jakoś w Polsce nie mieliśmy z tym szerszego do czynienia. No niestety tym razem nam się nie udało.
Ale jak to się stało, pani doktor, to może obok, ale tak sobie, no ciekawa jestem, jak to się stało, że i MERS i SARS jakoś się wyciszył? Czy w sposób naturalny, czy znaleziono jakieś panaceum?
Nie, panaceum nie znaleziono, bo tak jak wiadomo, i tu też jest problem, jeżeli chodzi o zwalczanie infekcji wirusowych, że my tak naprawdę nie mamy skutecznych leków. Na koronawirusa do tej pory właściwie nie była potrzeba, ponieważ tak jak wspomniałam wcześniej, to były infekcje takie dosyć banalne, które samo wyleczalne mijały po kilku dniach, więc nie było takiej potrzeby, żeby jakoś usilnie szukać, czy to właśnie jakiegoś leku, czy szczepionki. Natomiast myślę, że po prostu to było takie samoograniczenie się. Na szczęście ten wirus pewnie nie był na tyle zjadliwy, na tyle zakaźny, żeby rozszerzył się na cały świat.
Tak, tak myślę sobie, jaki sposób uniknięcia mnie, to myślę, że podstawowa rzecz. Zresztą usłyszałam kiedyś u pewnego profesora, który użył takiego potocznego określenia, nie pozwolić wskoczyć wirusowi na siebie po prostu.
Cóż, no oczywiście, no to o tych metodach uchronienia się to słyszymy na okrągło, więc
właśnie.
Myślę, że nie będziemy tego powtarzać.
Nie,
masek, higieny i tak dalej. Na pewno ważne jest i pewnie takim niestety stuprocentowym sposobem uchronienia się jest po prostu izolacja. Ta niechciana i nie zawsze korzystna dla naszego organizmu też izolacja. Ale no rzeczywiście no to jest sposób, jeżeli nie będziemy mieli kontaktu z człowiekiem zakażonym, który może tą drogą kropelkową nas poczęstować wirusem, no to nie ma raczej możliwości, ponieważ wirus w powietrzu nie ma dowodów na to, żeby się przenosił, bo tak jak było powiedziane na początku, jego siła przetrwania poza organizmem, czas przetrwania jest dosyć krótki, znaczy na pewno w powietrzu nie jest w stanie egzystować dłużej. To musi być rzeczywiście kontakt bezpośredni z organizmem. Ale przede wszystkim ja o tym myślę, że pewnie będziemy jeszcze mówić na jakieś podsumowanie na koniec programu.
Tak, ale powiedzmy o tych podstawowych powikłaniach, których doświadczają osoby, które wydaje się, że wyleczyły się z choroby, a po krótkim czasie już odczuwają jakiś dyskomfort zdrowotny.
Wiadomo, że te objawy mogą być przede wszystkim tak. Choroba COVID-19 ma bardzo różne oblicza. I tutaj właściwie tak naprawdę każdy przechodził tę chorobę, na pewno wielu słuchaczy przechorowało COVID-19, więc każdy mógłby się tutaj podzielić jakimiś innymi spostrzeżeniami na ten temat. takie typowe cechy ostrej choroby, no to były też wymieniane w mediach i myślę, że to doskonale każdy jest w stanie wymienić. Problem zaczynał się często później. Mamy takie pojęcie, jeżeli chodzi o to, jeszcze tylko wrócę może do właśnie tego, co, o co pani pyta, czyli tych powikłań. Powikłania ogólne to najczęściej miały miejsce u pacjentów hospitalizowanych. Na szczęście stan ciężki, hospitalizacja dotykała, no to tak mniej więcej szacując, około 20% z osób, które zachorowały. Bo dobrze, że ponad 80%, około 80% mogła chorować, mogła cierpieć w zaciszu domowym i choroba jakoś tam zostawała opanowana przez organizm. Natomiast gorzej było w przypadku tych 20% około i tutaj właśnie te powikłania ogólne często miały miejsce. Niestety koronawirus jest takim niebezpiecznym, sprytnym drobnoustrojem, który wnika, penetruje do narządów. Czyli nie były to tylko powikłania ogólne, czy objawy ogólne w postaci właśnie tej wysokiej gorączki i objawów infekcyjnych, ale w przebiegu hospitalizacji, w przebiegu obserwacji pacjentów, już po ustąpieniu tych objawów ogólnych obserwowaliśmy powikłania właśnie narządowe. Ponieważ wirus troszkę odmiennie od tych innych popularnych wirusów, czy także wirusa grypy, ma umiejętność wnikania do
narządów,
innych narządów. Aha. Tak. I tutaj poprzez receptory, takie specjalne receptory, które ten wirus właśnie ma za zadanie sforsować, znajdują się one nie tylko w płucach, w drogach oddechowych, ale także w sercu, w przewodzie pokarmowym, w nerkach. Także wiele narządów w układzie nerwowym, wiele narządów zostało zainfekowanych, zaatakowanych i potem z tych narządów obserwowaliśmy właśnie powikłania. Tutaj jak gdyby taki podwójny mechanizm, po pierwsze uszkodzenie właśnie narządowe poprzez wniknięcie tego wirusa, natomiast druga sytuacja, tylko bardzo niebezpieczna, to był stan zapalny, czyli organizm chcąc zwalczyć obecność tego wirusa, zaczynał atakować własne narządy, własne tkanki, no i zaczynał się wtedy problem.
To jakby taka autoagresja?
Coś w tym rodzaju, tak. To jest troszkę na zasadzie. Tutaj oczywiście nie będziemy, bo te mechanizmy takie immunologiczne naszego organizmu są bardzo skomplikowane i nie będziemy tym słuchaczy zanudzać czy zamęczać, ale są takie choroby autoimmunologiczne, których zasada działania czy mechanizm jest troszeczkę podobny, że organizm na skutek pewnego rozregulowania zaczyna atakować, uszkadzać własne narządy, własne tkanki.
Powiedzmy, czas nam szybko ucieka, już jest 13 minut po 13, powiedzmy o tych podstawowych może powikłaniach, a ja jeszcze powiem, bo nie powiedziałam tego pani doktor na początku, że pani doktor, nasz dzisiejszy gość, pani doktor Beata Brożek, pulmonolog, wie o czym mówi. Używa pani takich określeń, obserwowaliśmy i tak dalej. Pani doktor przez cały czas pracuje od początku pandemii w szpitalu, w którym leczone są osoby chore na COVID. Więc codziennie pani ma do czynienia z pacjentami chorymi na COVID.
Tak. Przez 8 miesięcy, od października mój oddział został wymieniony w oddział leczący pacjentów na COVID, więc mam bezpośrednie doświadczenie. Natomiast w tej chwili na szczęście zaczynamy już pracować jako oddział pulmonologiczny, ale mam kontakt w poradni, a na konsultacjach specjalistycznych z pacjentami, którzy przechorowali COVID. Więc też mam pewne wyobrażenie, jak ta choroba przebiega, jakie są skutki, jakie jest rokowanie, no i jak kształtują się te zmiany, chociażby zmiany radiologiczne, bo
tak.
Najważniejsze...
Pani doktor, jeszcze powiem, może dopowiem, ale to takie jest oczywiste. Oprócz tutaj pani doświadczeń, to przecież już w tej chwili można sięgać do jakichś doniesień z badań, prawda?
Tak, pojawiają się doniesienia, chociaż tak, tutaj też problem jest dosyć skomplikowany, bo to, co działo się wiosną, to jeszcze przynajmniej w naszym kraju, w Polsce, nie była taka typowa pandemia, nie był typowy kryzys. Myśmy wtedy mieli naprawdę pojedyncze przypadki. Właściwie większość pacjentów, którzy się zjawiali do szpitala, byli hospitalizowani, ale to jeszcze był, prawdopodobnie to była poprzednia mutacja, więc te zmiany, które obserwowaliśmy u pacjentów, te objawy były trochę inne niż u pacjentów, którzy trafiali do nas późną jesienią i zimą już tego roku.
Aha.
Bo wtedy dominującą była właśnie ta mutacja, która przywędrowała do nas z Anglii. I obserwowaliśmy to sami się dziwiąc, że pacjenci, którzy właśnie po tych kilku miesiącach prezentowali nieco inny obraz chorobowy, nieco inne powikłania i na przykład też trochę inaczej wyglądały zmiany radiologiczne u tych pacjentów. Także to tak jakby no trochę dwie różne odmiany tej samej choroby, dlatego nie zawsze te wnioski, które gdzieś tam wstępnie były formowane, można przenieść na obecną sytuację. Natomiast jeżeli pani pyta o takie doniesienia już naukowe i takie opracowania poważniejsze, owszem, już w tej chwili się pojawiają w literaturze, ale na przykład dotyczą one często populacji Stanów Zjednoczonych, gdzie wiadomo, że nie wszystkie te wnioski można przenieść na społeczeństwo polskie. Tam jest wielka, jest różnorodność chociażby ze względu na
różne rasy
afroamerykańskie.
Tak, oczywiście.
Tak. Także tutaj no, nasza populacja jest trochę inna i nie wszystko.
Dość jednorodna, tak.
Tak.
Mhm. Pani doktor, to wróćmy do tych podstawowych powikłań, gdybyśmy mogli jakoś tak wymienić troszeczkę, może i omówić.
Więc cóż, no chyba łatwiej byłoby wymienić narządy, których wirus nie atakował. Natomiast z tych takich najczęstszych powikłań na pewno problem rozpoczynał się w drogach oddechowych, bo to są wrota, gdzie wirus wnikał, gdzie rozpoczynały się te replikacje, czyli namnażanie się tego wirusa. I na pewno układ oddechowy, czyli płuca, stan zapalny, te objawy wszystkie z tym związane. Następnymi takimi poważniejszymi powikłaniami i mającymi niestety skutki czasami dramatyczne, to były powikłania kardiologiczne, czy są powikłania, bo cały czas mówimy o chorych, którzy jeszcze
doświadczają tych.
Tak. Więc tutaj znamy różne spektrum uszkodzenia układu krążenia, począwszy od zapalenia mięśnia sercowego, przez zaostrzenie czy wystąpienie objawów choroby wieńcowej serca, jakieś zaburzenia rytmu serca, też wahania ciśnienia, czy to nadmierne wzrosty, czy przeciwnie, spadki. Także tutaj była cała gama też objawów, z którymi naprawdę czasami trudno się walczyło.
Pani doktor, a wróćmy jeszcze do tych płucnych objawów. Czym one mogą się jakoś objawiać właśnie?
Jakie są przejawy?
Tak.
No, ja teraz skupię się tylko właśnie na tym okresie może już poszpitalnym.
Tak, no, właśnie.
W szpitalu to wiadomo, że to wygląda czasami.
Mówimy już po chorobie.
Tak.
Po chorobie.
I tutaj może jeszcze wspomnę takie dwa pojęcia, które często w literaturze czy gdzieś tam w mediach będą wspominane. To są no niestety taka mieszanka angielsko-polska, bo jest coś takiego jak long COVID, czyli mówiąc na nasze takie przedłużające się
objawy COVIDowe, tak.
Kiedy, bo wiadomo, że średnio ta choroba trwa do 3 tygodni mniej więcej, te objawy wszystkie już wtedy się wyciszają, pacjent powoli powinien wracać do normy. Natomiast jeżeli obserwowaliśmy też u tych chorych, że te objawy jakoś bardzo opornie
ustępowały, tak.
Z przedłużającą się gorączką,
tak.
Czasami z takim bardzo wyrażonym osłabieniem. I to jest właśnie taki syndrom czy objawy long COVID, czyli takiego przedłużającego się COVID-a. I drugim takim pojęciem, które też coraz częściej wchodzi w użycie, to jest zespół post-COVID-owy. Czyli tutaj mamy do czynienia już z takim po uzdrowieniu, po ustąpieniu ostrych objawów chorobowych, dochodzi niestety do pozostałych skutków uszkodzenia narządów po chorobie. Czyli jest to taki zespół po-covidowy, więc znowu tak potocznym językiem. Pytała pani o objawy choroby w obrazu chorobowego, który dotykał głównie płuc.
Płuc, tak. Ja pytam dlatego, że pani jest pulmonologiem i tak pomyślałam, tak, że tu pani nam wyjaśni. Tak.
Więc jeżeli chodzi o powikłania płucne, to w zasadzie większość pacjentów, którzy leżeli w szpitalu w ostatnim czasie, to prawie 100%, miały zmiany w płucach, czyli po prostu zapalenie płuc. Mniej lub bardziej wyrażone, mniej lub bardziej niebezpieczne, natomiast raczej to każdego pacjenta dotyczyło. Jeżeli chodzi o pacjentów, którzy przechorowywali w domu, ten procent zapewne jest niższy, ale też często się zdarza, że chorzy, którzy po przechorowaniu w domu wykonują sobie prześwietlenie klatki piersiowej, to jeszcze wiele tygodni po ustąpieniu choroby mają ślad, właściwie takie zmiany pozapalne.
Używa się takiego pojęcia, ja przynajmniej słyszę od czasu do czasu, jakieś zwłóknienie płuc, czy to tak, jest to zasadne?
Tak. To jest takie może trochę potoczne określenie, chociaż też taka jednostka chorobowa, jak włóknienie płuc, prosperuje. Natomiast włóknienie płuc to jest nic innego jak taki stan zejściowy po ostrym okresie dopalnym. To trochę można tak sobie obrazowo przedstawić, że tak jak mamy na przykład ranę kłutą jakąś czy ciętą, potem dochodzi do takiego zwłóknienia, czyli zagojenia. Pojawia się jakiś taki strób, zwłóknienie. Tak. To troszeczkę może tak zbliżone jest to, jeżeli chodzi o płuca, czyli najpierw stan zapalny, ostry, uszkodzenie tkanek płucnych, a potem takie właśnie gojenie w miejsce tkanek normalnych, zdrowych. Czasami pojawia się tkanka włóknista.
Ale te rany te zewnętrzne, pani doktor, przeważnie się tak goją, że czasami nie ma śladu. A czy jest w stanie płuco dojść do jakiejś takiej pierwotnej postaci?
No właśnie to jest problem, który najczęściej interesuje pacjentów i tutaj są najczęstsze obawy i pytania, czy ja wrócę do normy,
no
czy
właśnie.
To moje zdjęcie będzie normalne, czy te moje płuca zostaną całkiem wrócą do normy. Otóż na szczęście obserwujemy prawie całkowite cofanie się tych zmian.
Aha.
Więc te zmiany tak zwane włókniste, one na szczęście nie są trwałe. Utrzymują się z różną długością i to zależy też od stanu wyjściowego pacjenta, bo jeżeli to był rzeczywiście pacjent, który bardzo ciężko przechodził, wymagał długiej tremoterapii, czy nawet wręcz leżał na ujomie pod respiratorem, bo tacy też przychodzą do poradni, wtedy ten czas powrotu chociażby do normalności tego zdjęcia jest nieco dłuższy, nawet trwa kilka miesięcy. W tej chwili pacjenci, którzy przychodzą po takiej ciężkiej hospitalizacji w listopadzie, w grudniu, jeszcze mają w badaniach kontrolnych, na zdjęciu, w tomografii, jeszcze mają zmiany właśnie takie pozapalne, włókniste, ale z wielką nadzieją, ponieważ te zmiany cofają się. I przy każdej kontroli widać, że jest postęp in plus, że jest coraz lepiej. Czy one się cofną zupełnie? Tego jeszcze nie wiemy. Bo tak jak wspomniałam na początku, ten czas jest jeszcze krótki, ale nadzieja jest taka, że widzimy, że jednak te zmiany stopniowo ustępują.
Tak, pani doktor, 13:24. To ze względu na moje pytania, tutaj troszeczkę tak się skupiliśmy na tych kardiologicznych i płucnych objawach, a powiedzmy jeszcze o innych.
Omówiliśmy kardiologiczne, neurologiczne. Na pewno bardzo dotkliwe są objawy neurologiczne i tutaj począwszy, i to też właśnie już jesteśmy na fazie tego post-COVID, czyli tych zmian po-COVIDowych. Pacjenci uskarżają się na przykład na utrzymujące się uszkodzenia nerwów obwodowych, czyli jakieś takie parestezje, czyli takie drętwienia. Czy to rąk, czy to nóg, zawroty głowy, mogą być jakieś szumy uszne. No, oczywiście nie wspomnę o takich dramatycznych już powikłaniach. Na szczęście one nie są częste, ale zdarzają się jak udary, jakieś niedowłady, które wynikają często właśnie z tej ostrej fazy. Myślę, że większość słuchaczy spotkało się z pojęciem tak zwanej mgły mózgowej. czyli po prostu taki spadek jak gdyby zdolności poznawczych.
Rozpoznawania, tak. Koncentracji, tak.
Wynikający właśnie z takiego uszkodzenia, ze stanu zapalnego, z obecności tego wirusa, także w układzie nerwowym. Więc to jest układ nerwowy. Na pewno problemy psychiczne wynikające, związane niejako z całą sytuacją, ale także z uszkodzeniem nerwowym, czyli wszelkiego rodzaju depresje, zaburzenia lękowe, bezsenność. Pacjenci często, zwłaszcza ci, którzy byli hospitalizowani i leczeni w warunkach na przykład OIOM-u, przez długi czas odczuwają właśnie takie zaburzenia lękowe, szczególnie nasilające się w nocy. Gdzieś tam wracają te wspomnienia, te problemy i pacjent po prostu psychicznie sobie z tym nie radzi. Kolejnym narządem, który często bywa uszkodzony, to są nerki. Tutaj dochodzi czasami do niewydolności nerek. Też ona zazwyczaj się cofa, zazwyczaj jest poprawa funkcji nerek, ale jakiś czas jeszcze te nerki zazwyczaj bywają właśnie takie upośledzone. Jeżeli chodzi o układ pokarmowy, bardzo często u pacjentów hospitalizowanych w ciężkim stanie dochodziło do uszkodzenia wątroby. To widzieliśmy też w parametrach takich badaniach laboratoryjnych krwi, gdzie te markery uszkodzenia wątroby były nieraz bardzo podwyższone. Także jakiś czas pacjenci mogą się też uskarżać na takie problemy gastryczne. Jakieś biegunki, jakieś zaburzenia, jeżeli chodzi o apetyt, czy właśnie bóle po prostu w obrębie jamy brzusznej. No i cóż, no i pewnie takie może mniej spektakularne, ale problemy związane z jakimiś zmianami skórnymi, zmianami stawowymi, bóle stawów, które też mogą być uciążliwe. No i takie klasyczne objawy właśnie te post-covidowe, czyli osłabienie. Spadek tolerancji wysiłku, jakieś jeszcze zadyszki, duszności, szczególnie przy poruszaniu się. To jest takie dosyć typowe dla tego okresu post-covidowego.
Pani doktor, w mojej bliskości jest osoba, która do tej pory po przechorowaniu ma zaburzenia węchowe. Smakowe wróciły, natomiast węchowe jakoś pozostały.
No więc właśnie to jest potwierdzenie, że ciągle jest dużo pytań i ciągle dużo niejasności, bo tak, zaburzenia węchowe i zaburzenia smaku były bardziej charakterystyczne właśnie dla tych pierwszych miesięcy COVID-a, kiedy no nie ukrywam, że to nam ułatwiało trochę sytuację, bo jeżeli pacjent zgłaszał się na przykład do izby przyjęć, czy nawet gdzieś tam w rozmowie telefonicznej mówił, że ma takie tego typu zaburzenia, to od razu zapalała się czerwona lampka, że trzeba przede wszystkim zrobić badanie w kierunku COVID. Czy nawet sami pacjenci już wiedzieli, że jeżeli ulubiona zupa przestaje mi smakować, to coś jest nie tak, prawda? Także jeżeli chodzi o uszkodzenia węchu smaku, to też już całe artykuły na ten temat powstają, dlaczego tak jest, w jakim mechanizmie. Zazwyczaj obserwuje się, że powrót tych funkcji, natomiast są pojedyncze osoby, które nie zupełnie wracają do normy w tym zakresie. I znowu pozostaje pytanie, i neurolodzy tutaj jeszcze nie znają odpowiedzi, czy to będzie uszkodzenie trwałe, czy to z czasem jeszcze wróci do normy. Tego, na to pytanie niestety w tej chwili jeszcze odpowiedzi nie ma.
Niby może mniej niebezpieczne, ale jednak bardzo ważne zaburzenie.
Tak, oczywiście.
No i co można robić wobec tego?
Cóż, no przede wszystkim warto obserwować swój organizm, bo pytanie jest takie zasadnicze, czy wszyscy powinni podlegać jakiejś kontroli, opiece lekarskiej. To na pewno każdy z pacjentów jakoś tam zaniepokojony swoim stanem ma takie dylematy, czy ja już powinienem się zgłosić, czy to jest normalne, czy to jest coś, co da się leczyć, co trzeba leczyć. Tu oczywiście znowu odpowiedź jest trudna i to tak naprawdę najlepiej byłoby, żeby każdy takie wątpliwości wyjaśniał ze swoim lekarzem rodzinnym czy prowadzącym.
Teraz już mamy więcej możliwości, bo wróciły wizyty, możliwości
wizyty. Chociaż zdaję sobie sprawę, że nie jest to takie łatwe i pewnie jak będziemy mieć telefony od słuchaczy, to zaczną się też, mówiąc krótko, skargi na ten temat, nie jest to takie oczywiste. I ja sobie zdaję sprawę, bo też żyję w realnym świecie. Natomiast cóż, no warto obserwować, przede wszystkim warto się skupić na pewnych symptomach własnego organizmu. Jeżeli coś jest przewlekłe, chroniczne, czyli jakieś to osłabienie, które się pojawiło po przechorowaniu, jest mniej więcej na tym samym poziomie, albo z delikatną tendencją do poprawy, to warto czekać. Tutaj niestety niczego nie przyspieszymy, czas goi rany. Jeżeli nie pojawiają się jakieś objawy niepokojące, warto podjąć stopniową, odpowiednią rehabilitację, taką po prostu czas takiej regeneracji, powrotu do zdrowia.
Ale gdzie, pani doktor, gdzie?
No tutaj też jest kilka sposobów. Zawsze już najbardziej dostępny jest sposób rehabilitacji samemu gdzieś tam w domu. Natomiast to tak, to przede wszystkim osoby, które nie miały powikłań i które przechorowały COVID gdzieś w domu bez jakiejś ostrej niewydolności oddechowej czy narządowej. To warto po prostu zacząć aktywność od stopniowych form, najlepiej na świeżym powietrzu. Spacery, jakiś taki umiarkowany wysiłek fizyczny. Jeżeli jesteśmy osobami, które miały większy uszczerbek na zdrowiu, leżąc na przykład w szpitalu, czy tym bardziej będąc na ojomie, tutaj już powinna być ocena lekarska przed jakimś rozpoczęciem aktywności. A część chorych powinna trafić do specjalistycznych ośrodków, które się tym zajmują.
Ale podobno są już tworzone takie ośrodki rehabilitacji.
W tej chwili na stronie internetowej tak. Narodowego Funduszu Zdrowia jest cała lista. Ona się pojawiła niedawno. Dla każdego województwa zostały utworzone ośrodki z podziałem na ośrodki stacjonarne, ale także możliwość ambulatoryjnej pomocy takiej rehabilitacyjnej. I tam stawiamy się po ocenie lekarza w rejonie, czyli lekarza rodzinnego, można się ubiegać o przyjęcie do takiego ośrodka.
No i ponieważ już godzina 13:32 minuty. W zasadzie powinniśmy oddać głos radiosłuchaczom, ale chociaż kilka zdań, pani doktor, na temat profilaktyki, powiedzmy.
No właśnie, bo to jest, cóż, tak jak pani powiedziała, no pandemia na pewno niosła ze sobą cały bagaż przykrych doświadczeń, to jest niewątpliwe i tutaj wielka krzywda dla wielu osób. Natomiast to też powinien być czas refleksji. W zakresie też zdrowia może warto się zastanowić, szczególnie teraz, wykorzystać ten czas letni, tego troszkę odpuszczenia przez wirusa. Nie wiemy, co będzie w przyszłości, ale jeżeli nie SARS-CoV-2, to pewnie zjawi się inny wirus. Jeżeli nie wirus, to już straszą nas różnymi superbakteriami, które chętnie atakują nasze organizmy. Więc wydaje mi się, że przekonana, że ten czas trzeba wykorzystać do odbudowania własnej ochrony immunologicznej, no po prostu swojej kondycji. Może warto zweryfikować trochę styl życia, przyjrzeć się swojej budowie, przede wszystkim masie ciała. Takie nasze bezsprzeczne obserwacje są takie, że osoby, które szczególnie z nadwagą, z otyłością, no niestety tam jakoś źle odżywiające się, mają szczególne problemy w przebyciu tej choroby, szczególne problemy w kontekście koronawirusa. Może warto zwrócić wreszcie palenie, bo warto pamiętać o tym, że nikotyna niszczy tą naszą pierwszą linię obrony, która się znajduje w drogach oddechowych. Może warto zwrócić uwagę, wrócić do zwyczaju właśnie aktywności fizycznej, szczególnie teraz latem. Zwrócić uwagę na to, co się je. Pamiętać o tym, że pokarm powinien być nie tylko dostarczać nam energii, ale powinien w jakimś sensie być też lekiem, czyli powinien też leczyć nasz organizm. Także myślę, że jest tutaj szereg takich zadań też dla nas, szczególnie w tym czasie letnim, żeby na nowo uzbroić się do walki przeciwko tym wszystkim wirusom i bakteriom, które gdzieś tam za zakrętem na nas czekają.
Czyhają po prostu, tak. Pani doktora, jeżeli chodzi o stosowanie antybiotyków, to już od lat mówi się o tym, aby rozsądnie podchodzić do antybiotyków.
No właśnie, to też jest, w ogóle generalnie to my tutaj się tylko ślizgamy po tematach, bo to każdy
no tak, dotykamy tylko, tak. Tak,
każdy z pytań, które pani zadaje, to można było
oczywiście, tak.
Godzinę. To ja też tylko krótko powiem. Generalnie mamy nadużywalność antybiotyków i nie da się ukryć, że to jest pewnie jedna z przyczyn, która doprowadziła do tego, że nasze organizmy no, nie potrafią walczyć z wieloma właśnie drobnoustrojami. Że bakterie, które nas otaczają, które zaczynają nas atakować, uodporniły się na antybiotyki. Warto pamiętać, że w naszych jelitach, w jelicie grubym, jest cała rzesza, miliony drobnych sprzymierzeńców, czyli bakterii, które walczą w naszym imieniu o nasze zdrowie. Warto o nie też zadbać.
Między innymi... O, jakie pozytywne stwierdzenie. Bardzo dziękuję.
Warto też o nich pamiętać i zadbać o nie na przykład teraz. Chociażby też oszczędzając im nadmiernej antybiotykoterapii czy niepotrzebnej antybiotykoterapii. Bo warto pamiętać, że właśnie szereg infekcji, takich tych kataralnych, takich kaszli, zapaleń oskrzeli, to są infekcje wirusowe, które tak naprawdę no, powinny być leczone objawowo.
No więc właśnie i można korzystać z innych środków, z bardziej naturalnych, tak, a wiadomo co robimy. Najprościej łyknąć tabletkę.
Problemem, też jeszcze tylko jedno zdanie na ten temat, problemem jest właśnie w tej chwili takie zniszczenie flory jelitowej, która właśnie działa na naszą korzyść, która walczy w naszym imieniu, że w tej chwili coraz częściej wykonuje się coś takiego jak przeszczep kału. Nie wiem, czy
pani słyszałam
tego. Wyobraża, ale coś takiego. Niestety bez tej pozytywnej flory jelitowej nie możemy istnieć. Zaraz atakują nas choroby. W tej chwili często jest coś takiego jak zakażenie Clostridium difficile, czyli właśnie taka biegunka zakaźna. Wynika to stąd, że właśnie ta nasza równowaga flory jelitowej zostaje zaburzona.
Zaburzona, tak.
Tak. To jest to zaczyna być naprawdę poważny problem, który niesie ze sobą kolejne problemy.
Tak. Pani doktor, przepraszam, mogłybyśmy, znaczy pani doktor tutaj mogłaby bardzo dużo nam jeszcze mówić i radzić, ale oddajmy już głos radiosłuchaczom, dobrze?
Za
to, co do tej pory dziękuję serdecznie. Drodzy Państwo, godzina 13:38, mówimy dzisiaj w audycji dla chorych w Radiu Maryja o zdrowotnych problemach po COVID-19. Naszym gościem jest pani doktor nauk medycznych Beata Brożek, pulmonolog. Pani doktor cały czas pracuje z osobami chorymi na COVID. Mogą Państwo telefonować, rozmawiać z panią doktor. Nasze telefony 56 655 23 55 Polska Północna i drugi telefon 655 23 56. Dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dwa telefony w naszej rodzinie, to było w naszej rodzinie właśnie, a dwa telefony dla radiosłuchaczy z zagranicy 4856 to kierunkowy numer i numer 655 23 33 i 655 23 66. Już mamy telefon. Halo, słuchamy?
Możemy zrobić 55
Halo?
Tak, słuchamy. Proszę wyłączyć łaskawie radio, tak? Bo nam przeszkadza.
Tak,
słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam na imię Anna.
Witamy Pani Anna.
Przechodziłam właśnie bardzo poważnie chorobę koronawirusa w październiku. Bardzo długo miałam gorączkę, 39,6. Z gorączki trudno mi było wyjść. Duszności były, ale były trochę mniejsze, ale były. No akurat jeszcze wtedy nie były tak popularne te pulsoksymetry, gdzie później już Narodowy Fundusz nam wprowadził te pulsoksymetry, mogliśmy badać. No przechodziłam to bardzo ciężko, tym bardziej, że wcześniej miałam zmiany w płucach, bo przechodziłam jakieś zmiany o nieustawionym podłożu. Byłam dwa razy w szpitalu, miałam krwioplucia i te krwioplucia, mimo robionej bronchoskopii i tak dalej, różnych badań takich tomografów, do dnia dzisiejszego nikt nie jest w stanie pomóc. spada mi hemoglobina, wyniki też się pogarszają. Jestem pod ścisłą kontrolą pulmonologa. Również byłam i w szpitalach, w różnych szpitalach pulmonologicznych, dlatego że dobrze by było, nawet lekarz powiedział, że dobrze by było postawić diagnozę przez różnych lekarzy. I co jest najdziwniejsze, że spadła mi MCV, spadły mi, jest poniżej normy chyba, już teraz nie pamiętam, chyba tak. No i takie te dodatkowe jeszcze z krwi, no mam ciągle podwyższone OB. Mój pan doktor jest bardzo serdeczny i sympatyczny, ale mi mówi, że ja już nie jestem w stanie pani nic pomóc, bo już była pani po najróżniejszych szpitalach. Miała pani tak dokładne badanie. Ja przeszłam wszystko i przeszłam badanie u, no już mi zapominam, to z nerwów, gdzie badają nosy, uszy, u laryngologa, tak, otolaryngologa i u tych wszystkich specjalistów, gdzie miałam dokładne, wnikliwe badania. Przeszłam wszystkie, jakie tylko możliwe. Badana przez innych lekarzy i broncho, i gastroskopię, i kolonoskopię, i wszędzie, gdzie możliwe, tylko skąd mogłaby się ta krew wydobywać. Nie jest to bardzo dużo, ale na skutek najczęściej mam rano i mam rano też duszności. Przyjmuję te wziewne leki, ale nikt nie jest w stanie ustalić, na pewno się męczę bardziej, jestem bardziej osłabiona. W ciągu dnia muszę się położyć, bo nie mam siły. Co najgorsze, że nikt mi nie jest w stanie określić, skąd ta krew się wydobywa.
Tak, a pytanie do pani doktor, naszego gościa?
Właśnie.
No właśnie.
Żeby pani doktor mi mogła pomóc. Gdzie mam szukać pomocy? Bo tak.
Gdzie jeszcze,
Jakie badanie mam zrobić, żeby po prostu zdiagnozować, skąd wydobywa mi się ta krew? Bo na pewno to już ciągnie się drugi rok. No dobrze, akurat się nic nie dzieje. Miałam teraz tomograf robiony i było, oczywiście te zmiany były duże zmiany. Miałam mleczną szybę i tak dalej, tą pokowidowe. No ciutkę wyszedł lepiej, ale są te zmiany włókniste i tak dalej, jest tam dosyć sporo tych zmian, ale no niby idzie ku dobremu. Ale ta krew jest, była i jest, i to jest najdziwniejsze.
Pozwólmy może pani doktor ustosunkować się, tak? Przepraszam, ale czas nam ucieka, tak.
Ja tylko jeszcze panią zapytam, to krwoplucie to pani ma po przechorowaniu tego COVID-u, czy to było wcześniej?
Wcześniej, pani doktor, właśnie to było wcześniej.
A ma pani zresztą, na antenie to nie możemy takich pytań zadawać. Dobrze, to wie pani co, no cóż, no zarozumiałością byłoby sądzić z mojej strony, że jeżeli pani była przez tylu specjalistów badana i miała pani badania fachowe robione, że ja teraz odpowiem
tak,
pani na pytanie.
Tak, właśnie.
Absolutnie nie podejmę się tego. Cóż, no tutaj trzeba wnikliwie. Nie. Jedyna pociecha w tym jest taka, że jeżeli mając tomografię, mając zrobioną bronchoskopię, nie stwierdzono chociażby, bo zawsze w takiej sytuacji najbardziej obawiamy się procesu nowotworowego, jeżeli wykluczono tego typu przypadłość, no prawdopodobnie jest to związane z jakąś zwiększoną przepuszczalnością naczyń w oskrzelach. Tutaj decyduje szereg czynników. Przede wszystkim istotne jest, czy pani była osobą palącą, czy pani choruje na POHP i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj to jest problem bardzo osobowczy.
Niestety, indywidualny bardzo. Tak, wszystko tak. Trzeba wziąć
niestety
pod uwagę. Tak.
Pewien procent tego typu przypadków pozostaje bez odpowiedzi. Czyli jeżeli wykonamy wszystkie badania, jeżeli wszystko jest, wydaje się być w normie, to niestety pozostaje tylko leczenie objawowe. Czyli po prostu walka z objawami i stosowanie leków, które zmniejszają tego typu dolegliwości.
Tak, dziękuję bardzo pani doktor, pani Annę, panią Annę serdecznie pozdrawiamy. Słuchamy Radio Maryja. Halo.
Pani doktor, panią Annę serdecznie pozdrawiamy. Słuchamy Radio Maryja.
Halo.
Halo.
Prosimy bardzo
pani doktor,
wyłączyć. Proszę państwa, jeżeli państwo telefonują, bardzo prosimy wyłączać radio, bo rzeczywiście słyszą państwo sami, jak to przeszkadza. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Bardzo prosimy wyłączać radio.
Nie wiem, co się dzieje. Czas nam ucieka na takie sprawy, które no, nie powinny mieć miejsca. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja do pani doktor z pytaniem.
Tak, się. Pani doktor jest przy telefonie.
Szczęść Boże. Ja po prostu mam takie pytanie. Czy według wiedzy pani doktor są osoby, które mają wrodzoną odporność na tego koronawirusa? jeżeli tak, to jak rozpoznać tę osobę, czy można rozpoznać? To tyle chciałam.
Tak, dziękuję panu bardzo i pozdrawiamy serdecznie. Szczęść Boże. Panie doktor.
Problem odporności to znowu jest bardzo skomplikowany. To tak, mamy coś takiego jak odporność wrodzoną i odporność nabytą. Raczej nie ma osób, które mają odporność wrodzoną w stosunku do koronawirusa, bo tutaj decyduje pamięć immunologiczna, czyli taki odcisk, który powstaje po kontakcie z danym wirusem. Natomiast faktem jest, że obserwuje się już w społeczeństwie pewien znikomy, ale procent ludzi, którzy nie chorują. Czyli w kontakcie z koronawirusem nie wiadomo z jakiego powodu te osoby po prostu nie, albo nawet jeżeli się zakaziły, to nie zachorowały. I tu jest kolejny znak zapytania. Dlaczego tak się dzieje? Czy ten organizm ma jakieś specyficzne cechy, które pozwalają zlikwidować wpływ tego wirusa, czy w ogóle obecność wirusa? Na to znowu nie ma odpowiedzi. Ja myślę, że to, co mówiłyśmy z panią redaktor na temat tej ogólnej odporności, zawsze warto dbać o naszą odporność.
Budować ją po prostu, tak, codziennie.
Tak. Bo to na pewno ma dobry wpływ, na skuteczny wpływ na jakiekolwiek, na wszelkie wirusy. Może to nas całkowicie nie uchroni, ale na pewno zminimalizuje ryzyko.
Tak, dziękuję bardzo. Odbieramy następny telefon. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy panią. Słuchamy. Słuchamy Radio Maryja. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ale proszę wyłączyć radio.
Tak, chorowały, jak się chorowało, właśnie nie miało się na COVID-a węchu i smaku. I po resztę tam dobrze się czuły, bardzo dobrze. Czy nie wiem, czy to pytanie jest, ma miejsce w tej chwili. Czy mogą się szczepić, czy nie? Bo przechorowały bez gorączki, bez niczego.
Ja bym bardzo chciała, żeby nie wprowadzać problemu szczepień, bo to jest tak olbrzymie zagadnienie. Skupmy się na tym,
to znaczy,
o czym mówimy
redaktor,
dzisiaj.
Bo myśmy tak umawiały się, że raczej nie będziemy problemu szczepień znowu temat rzeka. Natomiast skoro pani się już dodzwoniła, to ja może spróbuję odpowiedzieć na to pytanie. Ozdrowieńcy, przynajmniej takie są w tej chwili zalecenia. Na temat szczepień nie będziemy dyskutować, bo to jest zupełnie właśnie głęboki temat.
Bardzo szeroki.
Mogę tylko powiedzieć, jakie są w tej chwili zalecenia, że ozdrowieńcy spieszyć się po przechorowaniu ze szczepieniem nie muszą, ale zaleca się, żeby na pewno po upływie 6 miesięcy rozważyć to szczepienie, bo pod względem zbudowania odporności tej sztucznej, poszczepiennej, warto rozważyć zalecenie.
No, decyzja jest indywidualna, zależy od nas. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Już wyłączam radio.
Tak.
Chciałam właśnie w związku z audycją teraz w Radiu Maryja chciałam spytać panią doktor o sprawę związaną z COVID-em.
Tak, chorobę. Słuchamy panią.
Więc już tak. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
To znaczy tak, czy to jest możliwe, znaczy ja tak podejrzewam, że być może tak, w okresie 3 miesięcy po przejściu COVID-a, którego przechodziłam w sumie spokojnie, ale mam teraz takie dolegliwości związane z wychodzeniem włosów. To znaczy dość to jest zauważalne. No i chciałam spytać, co tu można zastosować, żeby zmniejszyć tą sprawę.
Dobrze.
To też jest jeden z objawów pani doktor opisywanych,
tak,
prawda?
Ja mam nadzieję, że troszkę panią uspokoję, bo to nie jest nic nietypowego. Oczywiście tutaj na marginesie zawsze warto wykonać dodatkowe badania, zastanowić się, czy nie ma jakiejś przyczyny pobocznej, czyli na przykład warto skontrolować zawsze hormony tarczycy, bo takim typowym objawem przy niedoczynności tarczycy jest wypadanie włosów. Ale jeżeli nie, jeżeli pod tym względem jest wszystko w porządku, to wypadanie włosów niestety jest jednym z właśnie takich objawów tych post-covidowych. Pacjenci często skarżą się na tego typu objaw. Na szczęście też, podobnie jak zmiany w płucach, jak inne zmiany, w większości on się wycisza, uspokaja. To znaczy te włosy zazwyczaj kilka tygodni wypadają, natomiast kiedy organizm wróci do równowagi,
zaczynają ten objaw teraz,
tak, się, tak, wycisza się i te włosy gęstnieją. Warto zastosować, oprócz po prostu zdrowej diety i znowu tutaj tej regeneracji takiej powolnej, warto zastosować może jakieś dodatkowe mieszanki witaminowe, czy jakieś...
Których toniki. Jest pełno w aptece, pytać w aptece o to, tak. Dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja. Halo? Proszę Państwa, bardzo Państwa proszę, bardzo Państwa proszę, wyłączajmy radio, bo to nam przeszkadza. Słuchamy. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mówi Maria z Bielska-Białej.
Witamy
ja
Pani Maria.
Ja jestem po chorobie covidowej i niestety na skórze porobiły mi się takie pęcherze. Na tym i też nie ma lekarstwa na to i chciałabym wiedzieć, co po prostu używać.
No cóż, no, problemy dermatologiczne też.
To do dermatologa.
Tak, tych post-covidowych. I tutaj znowu, Pani Mario, no serdecznie pozdrawiamy i życzymy, żeby problem się wyciszył. Ja niestety nie mogę się podjąć tutaj jakiejś sugestii rozpoznania, bo ja przede wszystkim musiałabym to zobaczyć, a jak te zmiany na skórze tak. wyglądają. Potrzebne są jeszcze dodatkowe informacje, czy Pani jak na jakieś inne problemy.
Uczulona może Pani na coś jest, na tak, jakiś środek, który to zażywała.
Być, to mogą być różne mechanizmy. Tak. To, ja nie mogę Pani dać jakiejś jednej prostej recepty na ten temat, bo to począwszy od kontroli chociażby poziomu glikemii we krwi, a skończywszy właśnie na jakichś problemach alergicznych, które mogły się wywiązać czy nasilić w czasie trwania COVID-u. Także tutaj niestety no, dermatolog może współpracy z alergologiem, a także i z lekarzem ogólnym muszą rozpatrzyć sytuację i tu szereg rzeczy, możliwości trzeba
wziąć pod uwagę, oczywiście. Tak. Przeanalizować bardzo dużo wskaźników, tak. Dziękuję bardzo. Panią pozdrawiamy również. Pani doktor, dziękuję. Odbieramy następny telefon. Halo, słuchamy.
Ja będę czekała, dobrze? Bo już się tam skończy.
Ale ojej, znowu słyszę swój głos.
Ja będę czekała.
Proszę pani. Halo, proszę państwa, bardzo proszę. Kiedy Państwo dzwonią i słyszą Państwo, że telefon jest odbierany, proszę natychmiast wyłączać radio. To nie jest chyba nadmierne wymaganie. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Można pytać?
Tak, oczywiście.
Ja mam, Jadwiga mówi.
Witamy
ja mam
Panią.
Takie pytanie. 4,5-letni chłopczyk zachorował na COVID, tak jak jego rodzice. Ale po 2 tygodniach znowu zachorował i tak wymiotował i gorączka była wysoka i stwierdzono, że to może być zapalenie opon mózgowych. Po czym ustalono, że to nie, tylko paragrypa. Istnieje coś takiego?
Pani doktor?
O pojęciu paragrypa to nie słyszałam, więc tutaj nie ustosunkuję się do tego. Natomiast tak, no, powikłania po COVID-zie u małych dzieci niestety też obserwujemy. Neurologiczne się zdarzają. Na szczęście rzadko, ale czasami to burzliwie przebiega. Po przechorowaniu, po kilku tygodniach wyzdrowienia z COVID-u trzeba zwracać uwagę na pojawiające się nowe dolegliwości, objawy, ponieważ to już może być zupełnie inna choroba, w sensie nadkażenie na przykład bakteryjne, bo po okresie zdrowienia, znaczy w okresie zdrowienia, po przechorowaniu na COVID, organizm jest osłabiony i ta bariera immunologiczna często szwankuje, a wiadomo, że wokół nas też gromadzą się inne drobne ustroje chorobotwórcze. Więc no, tutaj problem neurologiczny to jest zawsze bardzo poważna sprawa i tu znowu z różnymi badaniami dodatkowymi trzeba to z neurologiem rozważyć. Podejrzewam, że w grę wchodziło jakieś nadkażenie pokowidowe, czyli albo jakiś inny dodatkowy wirus, albo jakieś nadkażenie bakteryjne, które wywołało
takie objawy z centralnego układu nerwowego.
A więc co? Do lekarza, tak?
Zdecydowanie najpierw do pediatry, ale przede wszystkim do neurologa dziecięcy i pewnie z całym pakietem badań, bo tak. Sprawa wygląda dosyć tak poważnie.
Tak, dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo, tak, ja mogę rozmawiać.
Tak, oczywiście, naturalnie. Słuchamy panią.
Proszę pani doktor, ja nie chorowałam na COVID, ale miałam szczepienia takie, no, jak to powiedzieć, profilaktycznie, żeby zabezpieczyć, tak? I po tych szczepieniach ja w tej chwili zaczęłam chorować i nie wiem, co to jest, bo ja jestem, nigdy nie byłam tak słaba. Jestem bardzo słaba, nie mogę, no po prostu ciężko mi wstać z łóżka, ciężko mi cokolwiek, podstawowe czynności domowe to sprawiają mi straszną trudność. I nie mam gorączki, ale czasami czuję ból w nerkach i duszności. Z tym, że duszności to na ogół następują podczas chyba snu, bo ja się budzę, budzi mnie jakieś takie charchotanie, jakby jakbym chrapała, no nie wiem, co to jest. I jestem tak słaba, że mówię, no każda czynność mnie sprawia trudność. Nie mam gorączki, ale nie wiem, co to jest. Ja cały czas byłam, ja mieszkam sama, ja byłam cały czas na kwarantannie, nie wychodziłam. Jak musiałam wyjść, no to oczywiście z maską, a w tej chwili nie wiem, co się dzieje, no.
I wyraźnie po szczepieniu pani zauważyła te objawy, tak?
Tak, tak.
Tak, tak. Dziękujemy pani bardzo. Pani doktor, czas już nam mija.
Tak, więc... no niestety to powikłania poszczepienne zdarzają się. To na pewno nie jest to COVID, czyli nie jest to choroba wywołana taka pełnowirusowa, natomiast nigdy nie wiadomo, jak organizm zareaguje po szczepionce. Na szczęście te powikłania, jak słyszymy, nie są częste, ale może się zdarzyć. Tutaj u pani, żeby już krótko nie przedłużać, no to trzeba niestety się zwrócić do lekarza, przynajmniej skontaktować z lekarzem POZ-u, przedyskutować problem, bo tak, trzeba skoro duszność, trzeba wykonać podstawowe badania, trzeba zrobić prześwietlenie klatki piersiowej. Skoro osłabienie, podstawowe parametry badania krwi, czy chociażby, nie wiem, EKG, zmierzenie ciśnienia, saturacja, to jest szereg niby takich drobnych pomiarów, czynników, ale może dać jakiś obraz tego, co się dzieje w organizmie.
Tak.
Bo osłabienie, no to jest tylko wymiar, że coś jednak tam zaistniało, co ten organizm osłabiło. Tak. Jakaś reakcja na szczepienie.
Dziękuję bardzo, pani doktor. Na tym kończymy odbieranie telefonów. Na koniec może jakieś jedno, drugie zdanie?
No cóż, no przede wszystkim dziękuję, że mogliśmy się spotkać.
Ja bardzo serdecznie dziękuję, oczywiście. No, jak widzimy, można by tę audycję jakoś kontynuować.
Problemy mamy mnóstwo, natomiast mimo wszystko jakoś apeluję jeszcze raz, żeby ten czas letni wykorzystać właśnie do takiego odbudowania równowagi.
Na budowanie swojej odporności, tak.
Co będzie w przyszłości, nie wiemy. Myślę, że warto to powierzyć opatrzności, natomiast...
Ale też troszeczkę wprowadzić rozsądku w swoje życie.
Tak, życzę wszystkim takiego entuzjazmu do pracy nad sobą, pokoju i mimo wszystko optymizmu. Wbrew tym negatywnym przewidywaniom, bo tylko optymista w równowadze jest w stanie dobrze poradzić sobie, albo przynajmniej starać się zwalczyć te wszystkie przeciwności.
Tak. Pani doktor, czasami słyszy się takie określenie, po COVID-zie już będziemy inni. Co pani na to? Społeczeństwo będzie inne, my będziemy indywidualnie mądrzejsi. Jak to? Jak pani widzi to?
Jeżeli ta inność miałaby skutkować tym, że będziemy mądrzejsi...
No, o tym myślę,
to czemu
tak?
Nie? To czemu nie? No cały czas właśnie tutaj staramy się tą złą sytuację przełożyć na coś, co może dobrego zaistnieć w naszym życiu.
No, myślę, troszeczkę też z naszej strony trzeba pracy, tak. Mobilizacji, prawda? Również.
Tak, oczywiście.
I takiej i fizycznej, i umysłowej, i duchowej. Też.
Natomiast zachowajmy spokój, bo nie zmienimy niczego, na co nie mamy wpływu, ale możemy zachować spokój i jakąś wewnętrzną równowagę mimo wszystko. To nie jest łatwe, ale to jest bardzo ważne.
I rozsądek.
20.
Tak, dziękuję bardzo, drodzy Państwo. Kończymy nasze spotkanie. Bardzo serdecznie dziękuję Pani Doktor. Naszym gościem dzisiaj była Pani Doktor Nauk Medycznych Beata Brożek, pulmonolog. Pani Doktor cały czas pracuje z osobami chorymi na COVID-19, a więc jak Państwo słyszeli, ma bardzo duże doświadczenie w zwalczaniu tej choroby, w towarzyszeniu osobom chorym. Serdecznie dziękuję i życzę wszystkiego, co najlepsze Pani Doktor i całemu zespołowi w szpitalu właśnie.
Bardzo dziękuję. Tak? Dziękuję bardzo również dla Pani redaktor, dla ojca pracującego tak. w studiu i wszystkich słuchaczy.
Dziękuję bardzo serdecznie.
Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
I do jakiegoś następnego usłyszenia, bo jeszcze dużo różnych na temat wielu problemów mogłybyśmy tutaj robić audycję z Panią Doktor, ale to może w przyszłości. Bardzo dziękuję ojcu Dariuszowi za obecność z nami. Dziękuję wszystkim radiosłuchaczom za słuchanie i za włączanie się w audycję. Szczęść Boże Państwu na całe chyba 2 tygodnie, bo za tydzień będzie pielgrzymka, na którą zapraszamy oczywiście. Żegna się Barbara Momot.